Dzień dobry.
Dzień dobry.
Bardzo miło mi się z Panią spotkać. Nie ukrywam, firmę Biotrem znam już od jakiegoś czasu. Moja pierwsza styczność była gdzieś w 2012 roku, jeszcze za czasów studenckich, kiedy Biotrem wspierał jeden z naszych projektów na uczelni, ten projekt EcoStudent. Pamiętam, dostaliśmy wtedy sporą ilość naczyń na stędy promocyjne, żeby rozdawać jedzenie i talerze wśród studentów. Natomiast sam produkt w sobie wydaje mi się dosyć skomplikowanym tworem, więc żeby uświadomić słuchaczom, czym dokładnie jest produkt Biotremu, czy możesz opowiedzieć, czym są biodegradowalne naczynia produkowane z Biotremu?
My produkujemy zarówno talerze, miski, jak i sztućce, natomiast właśnie główny nasz produkt to są kształtki z otrą pszenny w 100% wykonane tylko i wyłącznie z jednego rodzaju materiału, czyli właśnie z tych otrąb, które są produktem ubocznym przy procesie przemielania ziarna przy produkcji mąki. Są to po prostu łuski, które w trakcie procesu mielenia około 30% z każdej tony pszenicy to są właśnie otręby. Więc my w naszym procesie produkcyjnym wykorzystujemy właśnie tylko i wyłącznie ten materiał przy użyciu niewielkiej ilości wody, temperatury i ciśnienia.
Okej. Okay. To może pytanie, co dzieje się z otrębami w tradycyjnym procesie produkcji?
Są głównie wykorzystywane jako pasza dla zwierząt, natomiast problem z otrębami jest taki, że trudno się je przechowuje. One zaczynają fermentować mniej więcej po trzech tygodniach. W związku z czym zdarza się tak bardzo często, że młynarze najzwyczajniej w świecie te otręby albo wyrzucają, albo je palą. W każdym razie nie jest to produkt, przede wszystkim też objętościowo bardzo trudny do zagospodarowania, bo jedna tona pszenicy objętościowo równa się odpadowi, czyli tym 30% otrąb, w związku z czym niejednokrotnie bywa tak, że proces produkcji w młynie jest zatrzymywany z racji tego, że tych otrąb jest po prostu za dużo i gdzieś się trzeba przechowywać.
A jakby jeżeli otręby bardzo szybko fermentują, to jak to wygląda w przypadku przetworzenia ich na talerze? Czy one tutaj zachowują swoją stałość w długim okresie czasu?
Tak, no mamy talerze, które mają ponad 14 lat. Z początku w ogóle pracy nad produktem. Okres przydatności, że tak powiem, takiej półkowej, to jest około 3-5 lat. To jest głównie związane z tym, że folia, którą owijamy talerze, żeby one mogły na tej półce się znaleźć, ona ma taki okres przydatności. Natomiast po sprasowaniu ten proces przechowywania jest zdecydowanie prostszy. Czyli formy talerza rzeczywiście on może leżeć 20 lat, pod warunkiem, że nie będzie wilgotności.
Okej. 14 lat mają produkty niektóre. Domyślam się, że za całym procesem produkcji stoi długi okres badań i innowacji. Skąd w ogóle wziął się pomysł na wykonywanie tych naczyń i ile mniej więcej trwał ten proces R&D?
No on cały czas trwał, się jeszcze nie skończył. Natomiast pan Jerzy Wysocki, który jest właśnie naszą tutaj główną osobą, która zajmuje się badaniami i rozwojem, z dziada pradziada jest młynarzem. W związku z czym ten wynalazek powstał niejako z potrzeby zagospodarowania odpadu i dla każdego młynarza te otręby są problemem, bo właśnie muszą być przechowywane w jakiś specjalny sposób. No i płacąc de facto za tonę pszenicy, chciałby się uzyskać również marżę na tym odpadzie, czyli na otrębach. I ten wynalazek, myślę, że to jest 25 lat temu, powstał troszkę przez przypadek, to znaczy część otrąb po prostu wkręciła się w śrubę jednego z urządzeń młynarskich i w tej śrubie pod wpływem temperatury i siły prasowania wytworzyła się taka mała kształtka odzwierciedlająca kształt tej śruby. Zresztą mamy ten kawałek sprasowany, do tej pory wisi na ścianie w gabinecie prezesa. Właśnie dowód, że tak to wyglądało. Natomiast no, obserwując proces formowania kształtów z otrąb, pan Jerzy przez te 20 lat dochodził do tego, w jaki sposób ten proces ubrać de facto w takie przemysłowe ramy, żeby to właśnie nie była ręczna praca, tylko żeby to była technologia, którą da się skalować, da się wykorzystywać w sposób przemysłowy. I do tego doszliśmy dzisiaj, że mamy zakład, który ma 16 maszyn, które pracują 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. I na pewno to nie jest jeszcze ostatnie słowo, jeżeli chodzi o technologię, bo cały czas pracujemy nad różnymi wyzwaniami, które się wiążą, chociażby z tym, że chcemy zrobić nowe produkty typu kubek. Żeby zrobić kubek, troszeczkę inaczej musimy ten proces produkcyjny ukształtować. Myślę, że do końca roku prototyp kubka będziemy mieli.
Super. Brzmi jak bardzo innowacyjne przedsięwzięcie. To od razu takie pytanie. Na ile produkty Biotremu są unikatowe w skali światowej? Czy jest ktoś, kto również podejmuje się tematu przetwarzania otrębów?
Czy na pewno jesteśmy w tej chwili jedynym producentem? Zresztą technologia jest opatentowana i chroniona praktycznie na całym świecie. Natomiast na pewno dyrektywa Unii Europejskiej, która została uchwalona w styczniu tego roku, która w niedalekiej przyszłości będzie eliminowała jednorazowe plastiki z rynku, ona na pewno spowodowała, że takich prac nad alternatywami dla tego plastiku, to w szczególności dla talerzy jednorazowych, na pewno takich prac jest w tej chwili bardzo dużo, wszyscy szukają rozwiązań. No, my stoimy na stanowisku, że jesteśmy właścicielem tej technologii, oczywiście talerze otrębowe są tylko nasze.
Super. No właśnie, Unia Europejska wprowadza dyrektywy. Wydaje mi się, że trendy społeczne idą zdecydowanie w kierunku ekologii. Teraz pewnie Wasze produkty nie są już czymś z kosmosu i są wręcz czymś pożądanym przez konsumentów. Jak to wyglądało na starcie Biotremu? Czy Wasze produkty były traktowane przez klientów jako fanaberia i długo trwał ten proces przekonywania?
Trochę tak było. Zawsze opowiadam, że nie mieliśmy na początku działu sprzedaży, tylko działu edukacji, bo trzeba było rozmawiać z klientami w ogóle o czym są otręby, dlaczego ten produkt jest brązowy i dlaczego pachnie chlebem. Więc tutaj tak jakby podstawy, trzeba było wyjaśniać podstawy w ogóle do samej technologii, żeby klient w ogóle chciał rozważyć możliwość zakupu. I z całą pewnością na początku ten element właśnie tego, że to jest zupełnie nowy produkt, że on na tym rynku jeszcze nie istnieje, to było bardzo trudne do pokonania, ponieważ no, bardzo dużo pracy musieliśmy włożyć w to, żeby w ogóle ktoś chciał zrozumieć, z czego my to robimy i dlaczego tak robimy. Więc na początku nasi klienci troszkę kupowali to właśnie, żeby się odróżnić od reszty rynku. Więc w tej chwili myślę, że już jesteśmy w mainstreamie, w tym sensie, że te produkty już są na rynku i właściwie większość osób, jak się do dzisiaj trafia do klientów, wszyscy mniej więcej już wiedzą, że to jest Biotrem, że to są otręby. Nikt nie pyta nas, czy można to zrobić w białym kolorze, tak? Bo to są otręby i one są brązowe po prostu. Wcześniej takie pytania były, czy możemy zrobić zielone, a może byśmy to pofarbowali na czerwono, a może byśmy jeszcze coś innego zrobili. To są otręby, produkujemy z otrąb pszennych i one będą brązowe i te talerze tak wyglądają, dlatego że właśnie jest używany naturalny surowiec bez żadnych dodatków, bez żadnej chemii.
Kim byli pierwsi klienci? Czy to faktycznie firmy, które można podejrzewać o to, że są skoncentrowane na tej ekologii? Czy to bardziej były małe restauracje?
Które no akurat pierwszym naszym takim myślę, że ważnym klientem w sensie marketingowym z całą pewnością to były Krowa Żywa.
Ponieważ w tym momencie już znana sieć.
Tak. No, po prostu zaczynaliśmy jeszcze z tego samego poziomu, czyli jeszcze relatywnie niewielkiego biznesu i bardzo aktywnie w sieciach społecznościowych klienci krowarzyw robili sobie, ponieważ krowarzywa się używały naszych talerzy i bardzo dużo klientów robiło sobie zdjęcia z jedzeniem i z naszymi talerzami, czyli tam ktoś jedzie, powiedzmy, burgera, a pod spodem, pod stołem siedzi pies i je talerz na przykład. Nie? Więc to chyba to takie, powiedziałabym, widoczne i mające znaczenie z naszego punktu widzenia to właśnie to, co się potem zaczęło dziać w sieciach społecznościowych, bo nasz produkt jest niesłychanie wdzięcznym obiektem właśnie takiej, powiedziałabym, właśnie marketingu społecznościowego. Natomiast w tej chwili no to już tych punktów w Warszawie z całą pewnością jest dużo więcej. Nie sprzedajemy bezpośrednio właściwie do restauracji, sprzedajemy do dystrybutorów, do takich, którzy właśnie zajmują się dostarczaniem do gastronomii, czyli naszymi głównymi klientami w tej chwili właśnie to są restauracje, hotele, sporo dostarczamy do różnego rodzaju eventy, jakieś koncerty, to dzisiaj to jest właśnie nasz klient.
Super. Dobrze, wracając do gdzieś tam podstaw problemu z punktu widzenia ekologii, który rozwiązujecie. Rynek dostarczania jedzenia, czy to w formie w restauracji, czy gdzieś tam na wynos, jest gigantyczny. Jak to wygląda z punktu widzenia produkcji naczyń? Ile mniej więcej ich zużywamy jako społeczeństwo w Polsce lub globalnie? I czy tam są jakiekolwiek bardziej zaawansowane procesy recyklingowe?
Czy ten rynek opakowań talerzy w ogóle jednorazowych, no to są biliony dolarów, że tak powiem, wartość tego. I z całą pewnością rynek opakowań na wynos, czy w ogóle, bo zmieniamy nasze nawyki, coraz mniej chodzimy do restauracji, coraz więcej zamawiamy tego jedzenia poprzez właśnie różnego rodzaju aplikacje. Myśmy dostrzegli ten trend rok temu i w styczniu zaczęliśmy pracę właśnie nad opakowaniem na wynos. Można powiedzieć, czyli jeszcze nie jest w 100% skończone, natomiast no już teraz byliśmy na targach w kolonii na Nudza. Już zaprezentowaliśmy prototyp właśnie takiego pojemnika. Myślę, że do końca roku zakończymy prace technologiczne. No i podejrzewam, że przyszły rok, ale raczej druga połowa, będziemy ten produkt wprowadzać już w formie gotowego do sprzedaży.
Jak ten produkt będzie wyglądał, jeśli można zapytać?
No tutaj główny problem polega na tym, że my dzisiaj produkujemy z czystych otrąb, czyli one nie są odporne na wodę, czyli ty, powiedzmy, wylewając zupę do naszej miseczki, trzeba się liczyć z tym, że po 15-20 minutach ona po prostu przecieknie. Okay. Jeżeli to ma być opakowanie na wynoszone, musi być jakąś warstwę ochronną, która spowoduje, że ta odporność na wodę przynajmniej będzie miała 24 godziny. Oczywiście to nie jest problem technologiczny, o ile no myśmy takie założenie przyjęli, że musimy z naszą powłoką wodoodporną być równie naturalni, równie ekologiczni jak z głównym produktem, bo plastikiem można pokryć właściwie bez problemu wszystko, ale to nie jest to, co nas interesuje, także zajęło nam parę miesięcy dojście do tego, jak ta powłoka powinna wyglądać. W optymalnym wariancie, żeby nawet się dało dalej ten talerz zjeść z tą powłoką, i myślę, że takie rozwiązanie no właśnie mamy.
Zdecydowanie nie mogę się doczekać, jak dostanę kiedyś jedzenie, czy to z Uberica, czy z Wolta, czy z innej usługi na wynos, który będzie odpowiednio zapakowany. Na chwilę obecną, pracując w większym biurze, jest nas kilkadziesiąt osób, widzę codziennie wyrzucane opakowania z zamówionego jedzenia. Jest tego naprawdę dużo, więc problem jest gigantyczny, który macie potencjał tak naprawdę rozwiązać, więc jest to dla Was bardzo duża szansa. Czy można zapytać, na ilu rynkach obecnie sprzedajecie i które rynki są tutaj, które rynki się tutaj wybijają, i czy jest jakiś jeden klient, którym możecie się pochwalić globalny?
Chyba największym naszym klientem to jest Metro, czyli Makro polskie. Znaczy, akurat w Polsce nie sprzedajemy, sprzedajemy sporo, ale głównie to są Czechy, Słowacja, w tej chwili trochę Francja. Natomiast myślę, że tak, wysłaliśmy towar do 70 krajów na świecie. 40 to jest taka sprzedaż, że możemy rzeczywiście powiedzieć o pewnej regularności, natomiast my z racji tego, że mamy ograniczone zdolności produkcyjne, bo to jest mimo wszystko mały zakład, koncentrujemy się tak naprawdę sprzedażowo na Europie, no bo to jest oczywiście najbliżej, najbardziej jakby z naszego punktu widzenia również kosztowo sensowne. Koszty transportu są bardzo duże.
Ale też chyba jest to taki rynek, który jest bardzo świadomy i potrzebuje tego produktu.
Byliśmy bardzo zaskoczeni, jak zaczęliśmy sprzedawać, i nam się wydawało, że takim naturalnym naszym klientem będą Niemcy i Skandynawia. Nieprawda, rynki wschodzące, właśnie Czechy, Słowacja, Rumunia, tu sprzedajemy, nie do Szwecji. Także to też nas to zaskoczyło, wydaje się, że jednak na te dojrzałe rynki, takie właśnie, które już od lat mają te trendy ekologiczne, żeby się dostać, jednak to wymaga trochę więcej pracy. W tej chwili zaczynamy całkiem sporo sprzedawać do Niemiec. Natomiast na początku wcale to nie było łatwe. Łatwiej nam właśnie było sprzedać do Czech niż do Niemiec.
Okej, to tutaj jestem zaskoczony gdzieś tam.
Myśmy byli równie zaskoczeni, a szczególnie Rumunią, która myślę, wydaje, że w tej chwili jest na czwartym miejscu, jeżeli chodzi w kraje, które sprzedajemy. Wydawałoby się, że ani no bo te nasze talerze są oczywiście droższe niż plastik, więc ten klient po prostu musi najzwyczajniej w świecie mieć taką sumę pieniędzy w kieszeni, gdzie może je przeznaczyć na różnego rodzaju aktywność ekologiczna, no i absolutnie Rumunia nam się takim krajem nie wydawała, natomiast no, sprzedajemy.
No, to bardzo dobrze świadczy o krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Natomiast pytanie, czy na tych rynkach zachodnich typu Niemcy i Skandynawia to wynika z tego, że mają jakieś swoje własne rozwiązania? Czy...
Tak, już jakby u nich rozwiązania związane z ekologią jakiś czas temu zostały wdrożone, jakieś kwoty pieniędzy zostały zainwestowane w promowanie tego, więc my dzisiaj nie przychodzimy jako coś zupełnie, nie oferujemy takiego zupełnie czegoś wow ekologicznego, bo tam już pewne rozwiązania są, więc jesteśmy traktowani jako jeden z potencjalnych dostawców tego typu rozwiązań i to jest proces, który po prostu trzeba przejść, czyli to zajmuje rok czasu, żeby przekonać klienta, żeby on sobie to przetestował, żeby sprawdził, czy jego z kolei klienci to akceptują, także ten element takiego właśnie tej ekologiczności już nie był taki dla nich super atrakcyjny, bo oni po prostu od wielu lat już takie produkty sprzedają. Oczywiście nasz jest najlepszy, natomiast żeby ich przekonać, że nasz jest najlepszy, to zajmuje czas.
No, trzymam tutaj kciuki za sukces. Na początku wymagała sprzedaż bardzo dużej ilości edukacji z Waszej strony. Czy teraz, patrząc na to, jak silny jest trend ekologii, udało się to odwrócić i teraz otrzymujecie coraz więcej zapytań od zainteresowanych klientów?
No teraz nie jesteśmy w stanie dostarczyć wszystkiego, co jest zamówione. Szczerze powiedziawszy, mniej więcej od roku jest taki stan. My bardzo intensywnie pracujemy nad rozbudowaniem zdolności produkcyjnych. Bez prawda jest taka, że myślę, że spokojnie, bez jakichkolwiek specjalnych działań sprzedażowych z naszej strony, moglibyśmy sprzedać drugie tyle, co sprzedajemy w tej chwili. I to bardziej, znaczy nie wiem nawet, czy mamy takiego klienta, do którego myśmy dotarli i myśmy go zdobyli. Raczej to jest tak, że sprzedajemy po prostu klientom, którzy sami do nas trafili. No, między innymi Metro samo do nas przyszło, to nie tak, że myśmy się starali o wejście tam. Także no, bardziej to jest dział zbytu w tej chwili niż to sprzedaż.
Okej. Okay. Brzmi jak wymarzony scenariusz, ale to tylko świadczy o tym, że produkt jest świetnej jakości.
To produkt jest świetny, no, natomiast niby, może nie wymarzone, dlatego że to tak troszkę się poruszamy w skrajnościach, czyli początki były bardzo trudne. Wszyscy byli produktem zachwyceni i absolutnie nikt go nie chciał kupić, bo był za nowy. I przechodzimy z tego typu skrajności w skrajność, w której wszyscy chcą to kupić, a my nie mamy zdolności produkcyjnej, więc... No tak to wygląda z Metrem właśnie.
No, jakby, wydaje mi się, że są to gdzieś, jakby tworząc innowacje, są to gdzieś wyzwania na początku. No ale chyba lepiej jest mieć taki problem niż w momencie, w którym faktycznie nikt nie chciał dalej kupić. Dobrze, jeżeli chodzi o dostępność naczyń, coś co mnie trochę zastanawia. Faktycznie widać je w restauracjach, wspomniane były eventy, wspomniane były też hotele. Natomiast zastanawiam się, dlaczego jeszcze w dalszym ciągu produktów nie widać u retailerów. Jakby Polacy kochają grille i ilość naczyń tych takich plastikowych, które kupujemy z tego typu okazji, jest gigantyczna w sezonie. Zastanawiam się, dlaczego duże sieci, które coraz więcej mówią o tym, że są eko, optymalizują ilość plastiku w swoich butelkach, w dalszym ciągu nie interesują się i nie wprowadzają na szeroką skalę produktów Biotremu.
Weszliśmy do sieci w Szwecji, do IKI na jeden sezon. Przede wszystkim myśmy przyjęli taką politykę, że łatwiej nam jest sprzedawać do biznesu, jednak koszt tego talerza na końcu, że tak powiem, drogi w supermarkecie, no myślę, że będzie się kształtował na poziomie złotówki. No to jest bardzo dużo pieniędzy jak za jednorazówkę. W związku z czym też jakby od strony marketingowej, no praca, którą trzeba wykonać nad klientem końcowym, żeby on chciał to kupić, w przypadku sieci jest dużo większa niż w przypadku restauracji, gdzie tak naprawdę rozmawiamy z jednym dystrybutorem i on albo to zaoferuje swoim klientom, albo nie, ale jakby nakłady na marketing są zdecydowanie mniejsze w przypadku klienta biznesowego. W tej chwili tak naprawdę dopiero podejmujemy działania, żeby do tych sieci trafić. Myślę, że w przyszłym roku już coś powinno być widać. Natomiast my sprzedajemy około 30% tylko produkcji w Polsce.
Okej, okay, czyli głównie historia eksportowa.
Tak jest.
To ciekawe, no jeżeli chodzi o zmiany przyzwyczajeń klientów, wydaje mi się, że sieci retailowe w Polsce miały dużo na to wpływ. Wystarczy spojrzeć na ofertę owoców morza w dyskontach, kiedyś niewyobrażalne, a w tym momencie w każdym znajdziemy czy to ośmiorniczki, czy krewetki, więc może kiedyś też tak będzie z takimi rozwiązaniami. Jakby jednak ci retailerzy mają gigantyczne przełożenie na zachowanie konsumentów. I wydaje mi się, że w momencie, w którym na jeden sezon zamieniliby plastikowe tanie talerzyki na talerze Biotremu, to mogłaby być tutaj kolejna fala zamówień.
No, na to liczymy i na tym pracujemy, ale to myślę, że jest bardziej przyszły rok. Łatwiej nam było w sytuacji, w której tak jakby mamy za dużo zamówień w stosunku do naszych możliwości produkcyjnych. Łatwiej nam było sprzedawać właśnie do biznesu niż do tego klienta końcowego. No, z całą pewnością jest to produkt, który perfekcyjnie nadaje się dla, powiedziałbym, przeciętnego Jana Kowalskiego na grilla, no bo właśnie dokładnie on jest do krótkiego kontaktu z żywnością i taki produkt jest zdecydowanie już nawet wizualnie lepszy niż plastik. Natomiast no gdzieś tam właśnie balansowaliśmy, zastanawialiśmy się, na ile ten koszt finalny będzie akceptowalny dla konsumenta. No, jeżeli kiełbaska śląska potrafi kosztować 2 zł, 3 zł, tak, a talerz złotówkę, dlatego grilla, no to trzeba zawsze wyważyć, czy ten nasz produkt po prostu się odnajdzie w takim masowej sprzedaży.
Oczywiście. Jeśli chodzi o klientów, właśnie duże sieci hotelowe czy restauracje, jakie są motywacje, które stoją za zakupami po stronie tych klientów? Czy to jest chęć oferowania bardziej ekologicznej usługi swoim klientom, czy kwestia marketingowa?
Myślę, że głównie marketingowa, czyli te motywacje klientów do tego roku tak naprawdę to chcieli się nasi klienci wyróżnić na tle konkurencji, że to oferują coś innego niż jest w mainstreamie. Drugi argument to był oczywiście ekologiczny, chcieli być sustainable, ecological i tak dalej. Natomiast tak naprawdę od stycznia tego roku, w tym momencie, kiedy wchodzi, za chwilę wejdzie ta dyrektywa Unii Europejskiej w życie, no to po prostu najzwyczajniej w świecie już nie będzie plastików, więc ta motywacja już jest absolutnie taka w 100% biznesowo, no bo trzeba znaleźć alternatywę. I my dzisiaj właśnie z takimi, coraz więcej trafia do nas od tego roku, coraz więcej właśnie takich dużych klientów, którzy nie patrzą na względy ekologiczne po prostu, czy też nie na trendy, tylko najzwyczajniej w świecie muszą znaleźć alternatywę dla plastiku.
Okay. Idealna sytuacja dla Was. Dobrze, macie świetny produkt, trendy rynkowe sprzyjają całej sytuacji, ekologia przewija się w mediach już praktycznie codziennie. Co w takim razie musi się wydarzyć, żeby Biotrem stał się globalnym potentatem na tym rynku i zdominował rynek produkcji naczyń jednorazowego użytku i stał się taką historią sukcesu z Polski? To jest też bardzo istotne, bo wydaje mi się, że w momencie, w którym zostałoby to oficjalnie przez media nazwane historią sukcesu globalną, to miałoby to spory wpływ na zachowania konsumenckie Polaków. Jakby gdzieś tam takiej historii sukcesu ekologicznego nam brakuje. Mamy duże spółki paliwowe, mamy kilka dużych kopalni, nie mamy chyba żadnej gigantycznej spółki, która robiłaby coś ekologicznego. To w takim razie co musiałoby się wydarzyć?
No przede wszystkim my musimy bardzo szybko się rozwinąć. Relatywnie spółka jest mała, to jest około 40 osób, łącznie z pracownikami produkcji. Zdolność produkcyjna myślę, że już nawet w maksymalnym możliwym wymiarze w tej chwili to jest 20 milionów sztuk rocznie. To jest bardzo mało, jeżeli chodzi o rynek, więc my koncentrujemy się dzisiaj na budowaniu strategii polegającej na poszukiwaniu partnerów właśnie celem. Sytuacja rynkowa jest dla nas bardzo sprzyjająca, legislacyjnie również to wygląda bardzo dobrze. To nie jest tylko Europa, ale też te trendy i te kierunki zmiany również w prawie, one są obecne i będą obecne na całym świecie, to jest kwestia tylko i wyłącznie czasu. Więc my dzisiaj szukamy partnerów, z którymi moglibyśmy rozbudowywać zdolności produkcyjne. Głównie w tej chwili rozmawiamy z młynarzami, czyli z dużymi firmami młynarskimi. Wczoraj na przykład mieliśmy spotkanie z klientem z Argentyny. I tak sobie wyobraziliśmy, że będziemy właśnie stawiać maszyny w tych miejscach, w których jest dostępny surowiec, no bo też włożenie kontenerem do Australii talerzy z Polski z otrem pszennym, no mija się z celem, bo te otręby tam na miejscu są, to też nie jest ekologiczne, żebyśmy transportowali takie ilości. Więc no zobaczymy, jak nam to wyjdzie, natomiast to chyba jest w tej chwili najbardziej sensowna i najbardziej dająca szansę na sukces strategia, w której będziemy otwierać zakłady pod naszą kontrolą, oczywiście pod naszym brandem będziemy sprzedawać, natomiast będziemy się posiłkować partnerami, którzy już są na rynku w jakiś sposób właśnie tym młynarskim, mają dostęp do surowca i to jest tylko i wyłącznie kwestia naszej inwestycji w maszynę, którą po prostu będziemy musieli komuś dostarczyć.
Czyli tak naprawdę staniecie się nie firmą produkcyjną, a firmą, która dostarcza technologię.
Tak naprawdę już jesteśmy firmą technologiczną od jakiegoś czasu. Ten zakład w Zambrowie, w mojej ocenie, jak kiedyś planowaliśmy właśnie zrobić, że to będzie, tworzymy sobie produkcję i będziemy, prawda, wysyłać na całą Europę, to jest w tej chwili demonstrator, czy to jest linia demonstracyjna, którą my pokazujemy klientom, którzy do nas w dużych ilościach ostatnio przyjeżdżają, po to, żeby pokazać, że faktycznie to działa bezawaryjnie, działa 7 dni w tygodniu, tak jak mówiłam wcześniej. No i to, co możemy dostarczyć, to nie są talerze, to jest właśnie rozwiązanie technologiczne. Młyny mają problem z otrębami, my mamy rozwiązanie, które pozwala im się tego pozbyć.
Idealnie.
Tak.
Super. Dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę.
Dziękuję również.
Historia Biotremu jest bardzo ciekawa, mam nadzieję, że będzie to globalny sukces już za rok, dwa. Będziemy słyszeć o Biotremie nie tylko w polskich newsach, ale i zagranicznych.
Też mam taką nadzieję. Dziękuję bardzo.